Kto z Was oglądał, czy ogląda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Kto oglądał mecze Polaków?
Nie mówimy o tym.
A właśnie trochę powiemy na ten temat. Nie, ja właśnie się nie chcę znęcać. Posłuchajcie, czyli jeśli ktoś nie oglądał, to myślę, że wiecie, co się działo, tak? Że no nie wyszło nam, tak? Wielu mówi, jak zwykle, tak? Poszło nie tak. I nie chodzi mi o to, jak poszło naszym Polakom na tych mistrzostwach, ale chodzi bardziej mi o to, jak my jako Polacy zareagowaliśmy na to, co się stało. A większość komentarzy, które chcąc nie chcąc czytałem czy śledziłem, była bardziej negatywna niż pozytywna. To było po prostu fala wylana na tych naszych piłkarzy frustracji, niechęci, wręcz ubliżania czasami, wyzywania ich, się do niczego nie nadają, sieroty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak to zwykle my Polacy, to taka nasza przywara narodowa, my jesteśmy ekspertami we wszystkim. Więc ekspertów, którzy wiedzą, co z tą naszą piłką zrobić, nie brak w tym czasie, którzy wypowiadają, że nasi piłkarze coś źle zrobili, tak? Tylko moje pytanie, to dlaczego to oni nie grali? Tak? Skoro są tacy dobrzy i wiedzą lepiej, co trener ma zrobić, czy inni, to dlaczego oni nie są w tej ekipie? Dlaczego ich tam nie było? Dlaczego nikt ich nie dostrzegł? Chcę dzisiaj mówić o Jezusie, który z przegranych czyni niepokonanych. Chcę mówić o Jezusie, który tych, którzy zawiedli, ostatecznie czyni takimi, którzy nigdy nie zawodzą. Taki jest nasz Pan. Wobec tego wszystkiego, co te Mistrzostwa Świata bardziej pokazały o stanie naszych serc, jako Polaków, w pewien sposób uogólniając, bo oczywiście byli też tacy, którzy w tych trudnych chwilach dla naszych piłkarzy postanowili być wsparciem. Ale niestety była to mniejszość. Ale wiecie co? Myślę, że nam wszystkim, jako narodowi, tak, zabrakło jednego. Przecież to jest tylko piłka. A prawdą jest to, że w mistrzostwach życia, gdzie rozgrywały się mecze naszego życia, wszyscy zawiedliśmy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nikt tutaj się nie wybił, tak? Wszyscy żeśmy totalnie zawiedli. Wszyscy zgrzeszyliśmy i jesteśmy pozbawieni chwały Bożej, jak mówi Boże Słowo. Dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć sytuację, które tutaj spotykamy w 21 rozdziale Ewangelii Jana, szczególnie o Piotrze. I przyrównać 12 apostołów z Jezusem do takiej drużyny piłkarskiej, żebyśmy mogli zobaczyć pewną analogię tutaj. Bo możemy powiedzieć, że taki Piotr, który zanim spotkał Jezusa, grywał w takiej przypodwórkowej drużynie. Nagle został zauważony przez Jezusa, przez mistrza i został powołany do jego mistrzowskiej drużyny. Jezus zabiera się za ich przygotowywanie. I widzimy, że ten nieznany Piotr okazuje się być świetnym napastnikiem. Uczy się, oczywiście popełnia błędy, ale okazuje się też wyróżniać, okazuje się być dobry. Zaczynają odnosić sukcesy. Okazuje się, że w meczach z drużyną diabłów wygrywają. Wypędzają demony, czynią uzdrowienia. Różne rzeczy dokonują się. Wspaniałe. Kiedy wkraczają, w końcu jadą na ten mundial do Jerozolimy. Tłumy kibiców witają ich, kładąc przed nimi palmy, klaszcząc, wiwatując, wielbiąc Boga. Bo to niezwykła drużyna. Ale co się okazuje? Kiedy przychodzi mecz otwarcia, można powiedzieć, wszyscy co do jednego zawalili. Wszyscy. I co kibice tym razem krzyczeli? Ukrzyżuj go! Co to za trener, co przez 3 lata nie potrafił sobie przygotować drużyny, która by nie poszła za nim w ogień? Ukrzyżuj tych, którzy byli z nimi. Ukrzyżować ich. I oto podobno pewien trener powiedział, że Ferguson, odnośnie kibiców, że jeśli ktoś, kiedy drużyna przegrywa, nie potrafi okazać wsparcia, nie ma prawa moralnego, żeby kibicować tej drużynie, kiedy ona wygrywa. I można powiedzieć, że tak się właśnie stało też z ludźmi. Jak szybko potrafili się odwrócić od tych, którzy wiwatują, krzyczą z radości, kiedy wchodzą do Jerozolimy, do tych, którzy parę dni później krzyczą: ukrzyżuj, ukrzyżuj. I tak poniekąd stało się i z naszymi kibicami, i z wieloma głosami, które mówiły odnośnie naszej drużyny piłkarskiej: ukrzyżować ich. Nie nadają się, wywalić ich i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy tutaj Piotra, który, można powiedzieć, był takim kapitanem tej drużyny. 12 apostołów. Nawet podobna by była liczba. Którzy totalnie zawiedli. Chociaż co oni nie mówili, jakie słowa, szczególnie Piotr, jakie słowa nie wypowiadał. Panie, co? Ja to za Tobą w ogień. Inni może nie, ale ja na pewno. Ja Cię nigdy nie zostawię. Ja za Ciebie jestem gotów życie oddać, tak? Takie deklaracje padały. I po bardzo krótkim czasie okazało się, że to były tylko niestety puste słowa. I oni zawiedli. Zawiedli. Ale podobnie i my zawodzimy. I myślę, że potrzebujemy zauważyć to, że my jesteśmy tacy sami wszyscy. My nie jesteśmy nic lepsi. My też tak samo zawodzimy. Ale chcę, żebyśmy dzisiaj mogli przyjrzeć się Jezusowi, który jaką postawę przyjmuje wobec tych, którzy zawiedli, wobec tych, którzy okazuje się, że są przegrani, że przegrani. Najważniejszy mecz swojego życia być może. Bo w chwili, kiedy Jezus najbardziej ich potrzebował, to nikt z nich nie stanął przy nim. Czytamy więc, od początku czytałem 21 rozdział Ewangelii Jana. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby, a oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy, i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich: przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Jak czytamy tu na końcu, trzeci raz, tak, kiedy Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. Więc widzimy tutaj uczniów, którzy już wiedzą, że Pan zmartwychwstał. Oni już Go wcześniej spotkali. No super, tak? Hurra! Ale okazuje się, że porażka, ten zawód, który stał się niestety w ich życiu, to nie tak łatwo szło o tym zapomnieć. Nie tak łatwo jest zapomnieć o tym, że zawaliłeś. Że zawaliliśmy w różnych aspektach naszego życia. Niestety porażka czy zawód w to nasze ziemskie życie jest wpisane. I czasami dobrze jest paść na pysk, bo okazuje się, że to na dobre nam wychodzi. Na dobre. Są ludzie, którzy potrzebują wręcz zobaczyć, że oni też należą do tych, co zawiedli. Bo oni tego w sobie nie widzą. Widzą to w innych, ale w sobie nie. Oni nie są tacy źli, tak? Są też inni ludzie, którzy są tak głęboko świadomi tego, jak zawiedli w swoim życiu, że zamknęli się w sobie i zachowują się jak ci, co jakby nie żyli. Mieli wielkie marzenia, próbowali się podjąć wielkich rzeczy, a potem, kiedy się przekonali, że im nie wychodzi, że im nie wyszło, załamują się. I są bardziej jak taka trzcina nadłamana albo knot niedopalony. Żyją, ale nie pełnią życia. I czy tak bywa w naszym życiu, że nie wiem, jak dzisiaj by spojrzeć po dzieciakach, to ilu z nich nosi koszulki z Lewandowskim, Messim czy Ronaldo na plecach? Ale potem często okazuje się w naszym życiu, kiedy dorastamy, że daleko nam do takich Lewandowskich, Messich czy Ronaldo. Daleko nam. Oczywiście jako chłopcy tam młodzi to pewnie by chcieli być takimi Robertami czy tam Krystianami i tak dalej, i tak dalej. Ale życie pokazuje, że nikt z nas nie będzie drugim Lewandowskim czy Messim. I to dobrze z jednej strony, tak? Ale też pokazuje życie, że tych chłopców, którzy wielu próbuje grać w piłkę, niewielu, bardzo niewielu, będzie w ogóle na zbliżonym poziomie. Więc życie jest rozczarowujące. I czasami jest tak z nami też, że my również potrafimy się rozczarować. I zasklepić się w sobie. I tu mamy taką sytuację. Słuchajcie, widzimy uczniów, którzy wcale nie myślą o tym, do czego powołał ich Pan w tym momencie. Oni o tym zupełnie nie myślą. Widzimy ich siedzących nad jeziorem, nie wiedzących, co robić, może się nudzących, może przygnębionych cały czas, bo owszem, była ta radość w nich. Pan zmartwychwstał, ale w pewien sposób co z tego, skoro ja się do niczego nie nadaję? Skoro ja tak zawaliłem. Co z tego, tak? Ten ciężar, to przygnębienie z powodu porażki, z powodu tego, że w decydującym momencie okazało się, że nie potrafili sprostać zadaniu, to musiało na nich ciążyć. I co robią? Co robi Piotr? Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. A oni mu na to: my też idziemy z tobą. Co robi tak naprawdę Piotr? Piotr był rybakiem. Przez 3 lata nie łowił ryb, bo chodził za Panem i czym innym się zajmował. Łowieniem ludzi, tak jak Jezus to powiedział. Ale teraz, kiedy jego niezwykłe życie z Panem gdzieś legło w gruzy, jeśli chodzi o jego powołanie, to Piotr wraca do tego, co mu najlepiej w życiu wychodziło. To do tego, na czym najlepiej się znał. Do zwykłego życia. Prowadził przez 3 lata bardzo niezwykłe życie. W jego życiu wydarzało się pewnie przez te 3 lata daleko więcej niż poprzednie całe jego życie. Ale teraz, kiedy zawalił, idzie robić to, co umie robić. I to jest też prawdą odnośnie nas, że kiedy my gdzieś w jakiejś dziedzinie życia, w jakimś wyzwaniu zawalamy sprawę, to najlepiej jest nam wracać, taką naturalną tendencją jest wrócić do tego, w czym najlepiej się czujemy. Do tych zwykłych czynności. Czasami to dosłownie, szczególnie dla mężczyzn. Iść na ryby. Bo tam jest jakby chwila relaksacji, gdzie mogę zapomnieć o tym, co gdzieś w głębi mnie siedzi i mnie dobija. I co wtedy się dzieje? Otóż okazuje się, że nic nie łapią. I nagle pojawia się człowiek, wiemy, że to Jezus, pyta się ich, czy coś złowili, a oni mówią, że nie. I wtedy on mówi coś takiego: to zarzućcie na prawą stronę łodzi, a na pewno złapiecie. I w tym momencie Jan, który tu jest nazywany ukochanym uczniem, powiedział do Piotra: to Pan. Dlaczego powiedział, że to Pan? Dlatego, że to już było. Gdy przeczytamy Ewangelię Łukasza, 5 rozdział, od 1 do 11, przeczytamy tu taką historię o powołaniu właśnie Piotra i innych uczniów. W Pewnego razu, gdy tłum nad niego napierał, by słuchać słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i pukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, czyli Piotra, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd i zostawili wszystko i poszli za nim. To, co mamy tutaj w 21 rozdziale Ewangelii Jana, wygląda na powtórkę. To już było. Dlatego Jezus, Jan rozpoznaje w tym człowieku, który stoi na brzegu Jezusa. On sobie przypomina pewne wydarzenie sprzed 3 lat, kiedy Jezus ich powoływał, że wydarzyło się dokładnie to samo. I myślę, że nie jest przypadkiem, że w takich okolicznościach Jezus dokonuje czegoś podobnego. Oni są podłamani, jeśli nie wręcz załamani sobą, tym, że się do niczego nie nadają i tak dalej. Może myślałeś, że będziesz wielkim rybakiem ludzi, ale zobacz, co z ciebie wyszło. Ty chciałeś wielkich rzeczy, a okazuje się być mały, nie dorastasz i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus przychodzi do ich początków i poniekąd mówi: zacznijmy wszystko od początku. Znowu nic nie złowili tak jak wtedy. I znowu Jezus mówi: zarzućcie jeszcze raz sieci. I jak to czynią, są w wielkim szoku, bo nie spodziewali się tak wielkiego połowu ryb. Co to nam mówi? To jest pewnym obrazem rzeczywistości, która mówi o tym, że bez Jezusa nasze życie potrafi być, możemy się utyrać, narobić i nic z tego nie ma. Nic z tego nie będzie. Ale z Jezusem, na Jego Słowo, wszystko może się zmienić. I wszystko się zmienia. Oto nieudane połowy zamieniają się w obfite połowy. Nieudane, bezowocne życie zamienia się w owocne życie. Kiedy On przychodzi i On wypowiada słowo: zróbcie to jeszcze raz. Mogliby powiedzieć: próbowaliśmy i nic z tego nie wyszło, ale Jezus nakazał im za pierwszym razem i za drugim razem: jeszcze raz. A ja mówię wam: jeszcze raz. Tym razem na moje słowo: zróbcie to jeszcze raz. Oni to zrobili za pierwszym i za drugim razem i okazuje się, że kiedy na słowo Jezusa coś robią, dzieją się rzeczy niezwykłe, zupełnie niezwykłe. Dlatego też Jezus zabiera ich poniekąd w miejsce ich klęski i też zarazem początki ich powołania i przypomina im tę prawdę. Beze mnie życie nie ma sensu, ale ze mną wszystko nabiera sensu. Wszystko. Wszystko. I to jest piękne w Jezusie. On, kiedy i my upadamy, w pewien sposób przypomina nam nasze początki i mówi do nas: zacznijmy jeszcze raz. Od początku. Zarzuć sieci. Czy cokolwiek innego, czymkolwiek innym byśmy mogli stawić z naszego życia. Zrób to jeszcze raz, ale tym razem ze mną. Na moje słowo. I dzieją się rzeczy niezwykłe, tak? Bo to Jezus powołał Piotra. I piękne jest w Jezusie to, po tym pierwszym meczu Polski z Senegalem, oglądałem tylko pierwszą połowę, dalej nie oglądałem, ale widziałem później w internecie taki filmik, ktoś puścił z jakiegoś tam kabaretu czy coś. Wchodzi trener do szatni drużyny i zaczyna ich okładać, bije ich po tych głowach, w gamonie, co ja wam mówiłem, nie, ich tam leje, nie? To było takie humorystycznie pokazane. W przyspieszonym tempie można się było pośmiać. Ale bardzo często ta humorystyczna scenka ma naprawdę miejsce w życiu. Kiedy nam coś nie wychodzi i przychodzi fala krytyki. Wy się do niczego nie nadajecie. Tam lać. A czasami nawet nie muszą nas inni lać. My sami siebie potępiamy, dokładamy sobie, bo zawiedliśmy i siebie dołujemy dodatkowo i dobijamy. Ale Jezus nic z tych rzeczy nie robi. Jezus nie jest taki, żeby miał nas zdołować jeszcze bardziej, nam przygadać. A nie mówiłem ci, Piotrze, że ty się trzy razy nie wyprzesz. A nie mówiłem. Nic z tych rzeczy Jezus nie robi. To, co Jezus robi, to zabiera ich w miejsce i przypomina nam prawdę. Tylko ze mną. Beze mnie naprawdę wam nic nie wyjdzie. Ale ze mną możesz spróbować jeszcze raz. Ze mną możesz spróbować jeszcze raz. I uda ci się. To Jezus jest tym, który z przegranych czyni niepokonanych. Z tych, którzy zawiedli, czyni tych, którzy ostatecznie nie zawodzą. To Jezus potrafi zrobić, tak? Co Jezus robi? Kiedy oni dobijają do łodzi. A jeszcze może jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Kiedy za pierwszym razem, kiedy powoływał Piotra, Jana, Jakuba i innych, kiedy Piotr był świadkiem tego wielkiego połowu ryb, co powiedział wtedy Piotr? Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Odejdź ode mnie, Panie. Gdzie do mnie się zwracasz? Ja się nie nadaję. Ode mnie odejdź. To mniej więcej mówił Piotr. Ale Jezus nie posłuchał się słów Piotra, tylko powiedział mu, przestań się bać. Przestań się bać, że się nie nadajesz, że sobie nie poradzisz i tak dalej, i tak dalej. I co robi Jezus? Do tego, który mu mówił, odejdź ode mnie, Panie, przychodzi drugi raz. Piotr zawalił, ale Jezus do niego przychodzi po niego. Poniekąd nie wysłuchuje jego prośby, odejdź ode mnie, Panie. Co ze mnie masz? Ja się nie nadaję. Ale właśnie do niego przychodzi, bo wie, co tak naprawdę jest w Piotrze. Dostrzegł w nim to, czego sam Piotr w momencie nie widział w sobie, przygnębiony swoim stanem. I co robi też Jezus? Jezus przygotowuje im śniadanie. Nie żeby ich bić po głowie, im nawtykać, co to oni narobili. Przecież Jezus o tym dobrze wiedział, więc nie był zaskoczony ich postawą. Ale przygotowuje dla nich posiłek. Ma rybę. I to nie rybę, którą oni złowili w sieci. Skąd miał tą rybę? On jest zaopatrzeniem. Więc miał rybę. Jak oni zdążyli dopłynąć do brzegu, a Piotr wyciągnąć tą sieć z rybami, rybka już była usmażona. I kiedy my jesteśmy w ciężkim stanie, kiedy właśnie zawiedliśmy, kiedy być może deprecha nas dopada, Bóg przygotowuje nam posiłek, żeby nas posilić. To jest Jego specjalność. Taki sposób Jego działania. Kiedy Eliasz też był strasznie rozżalony i rozczarowany, kiedy uciekał przed Izabel na pustynię, Bóg posłał mu anioła, który go posilał dwa razy. I mocą tego posiłku szedł potem 40 dni przez pustynię. 40 dni. Po jednym posiłku, czy po dwóch. Był w stanie tyle przejść. Bo Bóg przychodzi nas posilić. Bóg ma w swoim słowie posilenie dla nas. Zawsze ma posilenie. Czytałem świadectwo kobiety, której mąż zostawił ją i wszystko w jej życiu jakby legło w gruzy. I kiedy ona przychodziła po sprawie rozwodowej do domu, czując się zupełnie gdzieś tam rozbita i tak dalej, i czując, że Boże, przecież powierzyłam Tobie moje życie. Dlaczego moje życie tak się układa? Dlaczego wszystko mi się wali w rękach i nic z tego nie ma? Ale wtedy jakby zrozumiała, czy przyszedł dla niej taki głos Ducha Świętego, który mówił o tym, że jemu może zaufać i złożyć całe swoje życie. Niech nie patrzy na to, co się dzieje wokół niej. I miała taki sen, że czy taki sen, którym pragnęła dać Jezusowi swoją obrączkę, nałożyć mu na palec, że oddaje się Jemu, chce być Jego oblubienicą. A następnego dnia była na grupie domowej, takiej modlitewnej. I jedna siostra podeszła do niej i dała jej obrączkę, nałożyła jej na palec i powiedziała, że to jest od Pana. To ona chciała dać Panu jakby swoją obrączkę, ale to Pan wyszedł pierwszy i dał jej swoją obrączkę. To ona mówiła, taka obrączka, której ona by sobie nigdy nie kupiła. Taka piękna i droga. Ale przez ten sposób ona zrozumiała, że Bóg naprawdę ją kocha. Niezależnie od tego, co dzieje się w jej życiu. Bóg ją kocha i Bóg ją posila. Bóg ją posila. W jej życiu się dalej nic nie zmieniło. Tak? Została jakby samotną kobietą i można powiedzieć, że po ludzku no to dobrze nie wyglądało. Ale wewnątrz niej coś się zmieniło, bo Pan dał dowód swojej miłości. Więc Bóg jest tym, który posila nas. Kiedy nam jest ciężko, kiedy jest źle, On nie przychodzi nam nawtykać, zrugać nas, skrytykować nas. On przychodzi nas posilić. I czytamy dalej. Gdy więc jedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał: chodź za mną. Kiedy najedli się, kiedy się posilili, Jezus bierze Piotra na, powiedzmy, na stronę i zaczyna z nim rozmowę. I nie zaczyna tej rozmowy od tego: a ty gamoniu, a ty taki i owaki, dlaczego to i tamto, a ja liczyłem na ciebie, nie? I tego typu sprawy. Nie. Jezus się go trzykrotnie pyta: czy mnie kochasz, Piotrze? I to trzykrotne pytanie nasuwa nam skojarzenie zaraz z tym, że Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa. Trzykrotnie. I że jak trzykrotnie się wyparł, tak Piotr trzykrotnie się go pyta: czy mnie kochasz? Po to, żeby w jakiś sposób zatrzeć ten zawód. Na początku Jezus się pyta: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Na co Piotr odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pytanie Jezusa było trochę inne, tak? Czy kochasz mnie więcej niż inni? Dlaczego Jezus o to pyta? Jestem przekonany, że to wzięło się stąd, że przed ukrzyżowaniem Jezusa, kiedy Jezus zapowiedział swoją śmierć, Piotr powiedział: choćby inni Cię zostawili, ja nie. Ja nie. Choćby inni Cię porzucili, ja nie. Więc myślę, że w ten sposób Jezus, zadając to pytanie, w jaki sposób odnosi się do tej wypowiedzi Piotra. On nie ma o sobie, że choćby inni, to on nie. Ale Jezus wiedział: Piotrze, jeszcze dzisiaj 3 razy się nie wyprzesz. Jeszcze dzisiaj. Nie będzie trzeba długo czekać, tak? Więc się pyta Jezus Piotra: Piotrze, kochasz mnie więcej niż inni? I Piotr już nie mówi tak jak wtedy: o, co to nie ja, tak? Inni mogą, ale ja nie. Dlatego czasami dobrze jest doświadczyć porażki. Czasami dobrze, na dobre nam wychodzi, kiedy padniemy w naszym życiu na pysk. Po to, żeby coś w nas zostało złamane. Nasza pycha, tak? Nasza duma, nasze ja. żebyśmy poznali siebie w taki sposób, jaki Bóg nas zna. I Piotr spokorniał. On wcale nie mówi, nie odpowiada, pewnie, że Cię kocham więcej niż Nim. On mówi już tylko o sobie. Nie porównuje się z innymi, że on jest lepszy oczywiście od innych. Tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Ty wiesz, że Ciebie kocham. Chociaż czytamy, że kiedy trzeci raz zaparł się Jezusa i ten kur zapiał i on przypomniał sobie słowa Jezusa, a Ewangelia, jeden z Ewangelii wspomina o tym, że kiedy ten trzeci raz kur zapiał, oczy Jezusa z Piotrem, oczami Piotra spotkały się. Czytamy o tym, że Jezus utkwił w Piotrze swój wzrok. Co było w oczach Jezusa? Nie wiemy. Ale bardzo wątpię, żeby to były słowa typu a nie mówiłem Ci. Chociaż miał prawo Jezus tak powiedzieć. Ja myślę, że Jezus patrzył się na Piotra z miłością. I dlatego Piotr wyszedł, czytamy o tym, uciekł stamtąd i gorzko zapłakał. Gorzko zapłakał. Bo zobaczył, jaki jest do niczego, tak? Że on sam z siebie może wiele obiecywać. Ale Jezus wiedział, że oni sami z siebie nic nie są w stanie uczynić. I może właśnie dlatego Jan później napisał w tej swojej Ewangelii słowa, cytując słowa Jezusa, beze mnie nic nie możecie uczynić. Bo tylko trwając we mnie możecie przynieść owoc obfity. Tego uczył ich Jezus przy połowach ryb. Ze mną życie wasze będzie owocne. Więc Piotr mówi, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Tak, zawaliłem. Tak, noszę w sobie pewnie gorycz w moim sercu, że tak mogłem postąpić ohydnie względem Ciebie. Ale z drugiej strony, Panie, Ty wiesz, ja to wiem, że ja Ciebie kocham, mimo wszystko. Upadłem, ale Ciebie kocham. Niektórzy zwracają uwagę na to, że w Grece tu są różne słowa. W naszym języku jest tutaj kochasz, bo język polski zna tylko jedno słowo. Ale w Grece dwa razy Jezus zapytał się Piotra, czy ty agapio mi, czyli kochasz mnie tą Bożą doskonałą miłością. A za trzecim razem Jezus się zapytał, czy ty fileo mi, czyli czy kochasz mnie miłością przyjacielską. Natomiast Piotr za każdym razem trzykrotnie odpowiada, Panie, ja Ciebie kocham po przyjacielsku. Czy można by było to w ten sposób oddać? Jezus się go pyta, czy kochasz mnie doskonale, więcej niż inni? I Piotr nie śmiał odpowiedzieć, że kocha Jezusa doskonale. Więc powiedział, Panie, Ty wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. Więc znowu się go Jezus się go pyta, tym razem nie pytając się już, czy kochasz mnie więcej niż inni, tylko pytając się go, czy ty kochasz mnie doskonale? Na co Piotr znowu nie odpowiedział, kocham ciebie doskonale. Nie, tylko odpowiedział, Panie, ty wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Nie śmiał powiedzieć, że kocham ciebie doskonale, tak? Bo już wiedział, poznał jaki jest, że potrafi tak gorzko rozczarować sam siebie i innych. Ale potem Jezus się pyta go trzeci raz. Panie, znaczy Piotrze, czy jesteś moim przyjacielem? I Piotr się zasmucił. Przecież ci mówię poniekąd, Panie. Wiesz, jestem twoim przyjacielem. Ty wszystko wiesz. Ty znasz mnie jak nikt inny. To ja siebie nie znałem jeszcze do niedawna. Myślałem o sobie rzeczy, które były nieprawdziwe. Ale ty wiesz, bo ty wiedziałeś, że ja ciebie się zaprę. I ty teraz wiesz, że jestem mimo wszystko twoim przyjacielem. Ty wiesz mimo wszystko, że jestem twoim przyjacielem. I Jezus, kiedy mówi o tym, co się stanie dalej z Piotrem, mówi do niego, że pewnego dnia odda życie za Jezusa, Piotr. Że taką śmiercią uwielbi Boga. Czyli poniekąd mówi tak, ty jesteś moim przyjacielem, ale przyjdzie dzień, że miłość agape, ta doskonała miłość wyjdzie z ciebie, bo naprawdę oddasz swoje życie. Naprawdę. I wtedy się już nie wycofasz. Nie uciekniesz. Piękne jest to, że za każdą odpowiedzią Piotra, tak Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham, Jezus odpowiada, dobrze, paś owce moje. Czyli troszcz się o innych wierzących. I to jest piękne w Jezusie. Jaki Jezus jest cudowny. Przecież Piotr zawalił. Można powiedzieć, no Ty się nie nadajesz. W najważniejszym momencie zawaliłeś, więc jak można na Tobie polegać? Ale Jezus nic z tych rzeczy nie mówi. Jezus okazuje zaufanie Piotrowi. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, w jaki sposób można wesprzeć tego, kto upadł i czuje się źle w tym momencie. Ja Ciebie znam, Piotrze. I wiem. Zawaliłeś. Nie wracajmy do tego. Tak naprawdę Jezusa interesuje tylko jedno. Czy Ty mnie kochasz? Nic innego nie ma większego znaczenia. Nic innego nie ma większego znaczenia, jak to, czy kochamy Pana. Tylko to Go interesuje. Kochasz mnie? To rób to, do czego Cię powołuję. Rób to, do czego Cię powołuję. Jezus nie chce żadnych tłumaczeń, nie chce nic innego. Nie pyta się o inne sprawy. Tylko pyta się o jedno. Czy kochasz mnie? Czy mnie kochasz? I kiedy my upadamy w naszym życiu, kiedy mogliśmy się podejmować służby Bożej nawet na przykład, a okazuje się, że zawalamy sprawę, że nam nie wychodzi coś. I w najważniejszym momencie potrafimy zawalić wszystko na całej linii. Bo nie mówimy tu o jakichś drobnych błędach, ale o jakimś takim ważnym egzaminie życiowym. I okazuje się, że zawalamy sprawę, to wtedy jest ciężko się podnieść. Zaufać i jeszcze raz próbować. Ale to właśnie czyni z nami Jezus. On jest trenerem, jest mistrzem, który podnosi tych, którzy przegrali. I którzy już jakby nie chcą zacząć jeszcze raz, bo jakby położyli na sobie kreskę. On tego nie robi. Jego interesuje tylko jedna rzecz. Czy mnie dalej kochasz? I w pewien sposób, wiecie, tak jak jest powiedziane, że gdzie dwaj lub trzej poświadczą coś, każda sprawa ma się oprzeć na dwóch, trzech świadkach. Tak poniekąd też, nie tylko dlatego myślę, że Piotr trzy razy zaparł się Jezusa, Jezus się go pyta trzy razy, czy go kocha, ale też dlatego, że chce usłyszeć z ust Piotra, żeby Piotr trzykrotnie poświadczył, że naprawdę kocha Jezusa. Wiecie, facetowi czasami ciężko jest wydobyć z siebie słowo kocham. Nawet do kobiety, co dopiero do faceta, tak? W ogóle w dzisiejszych czasach. Ale chociaż Piotr mówi, Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie kocham. Dlaczego Ty się mnie znowu o to pytasz? Przecież Ty wszystko wiesz. To Jezus chciał, żeby to wypłynęło z ust Piotra. Nie wystarczała Jezusowi sama wiedza. To było bardziej potrzebne Piotrowi niż Jezusowi, żeby on to ogłosił swoimi ustami. Wyznał to. Poświadczył. Tak, ja Ciebie kocham. Dobrze? W takim razie paś moje owce. Dlatego, że to wydobyłeś z siebie. I to w Tobie jest. To swoimi ustami wyzna, tak? To swoimi ustami wyzna. Nie wystarczy w samym sercu. To trzeba wyznać ustami. Także. Więc chciałbym, żebyśmy, Artur, wyświetlili pewne słowa, które powiedział Michael Jordan. Tak odnosząc trochę do sportu, dlatego że sportowcy pewne rzeczy też musieli się nauczyć. Michael Jordan powiedział kiedyś coś takiego. Nie trafiłem do kosza podczas mojej kariery ponad 9000 razy. Przegrałem niemal 300 meczów. 23 razy to do mnie należało oddanie decydującego rzutu i nie trafiłem.
Ponosiłem w życiu porażkę za porażką i właśnie dlatego odniosłem sukces. Więc mówisz, że raz ci się nie udało i już się poddałeś?
I wiecie, o Robercie Lewandowskim też jest powiedziane, że pewnego dnia go wyrzucili z Legii. Ale znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli, że jest w nim potencjał. I chociaż może te mistrzostwa nie wyszły Robertowi, to faktem jest, że on już się na zawsze zapisze w historii piłki nożnej nie tylko polskiej, ale i światowej. Dokonał czynów, których nikt inny przed nim nie dokonał i będzie bardzo trudno go pobić. Żeby 4 gole strzelić Realowi Madryt, czy w ciągu 10 minut 5 bramek strzelić, będzie bardzo ciężko pobić takie wyniki. O Adamie Małyszu, ponieważ bardziej jakby piłką nożną interesuje się skokami, jest powiedziane tak, że on, kiedy był młodym chłopakiem, odniósł kilka zwycięstw, a potem przyszły bardzo cienkie lata. On się nawet do 30 nie potrafił zakwalifikować. I postanowił wtedy zrezygnować z kariery. Koniec. Ale znaleźli się ludzie, którzy mu na to nie pozwolili, bo widzieli potencjał, który jest w nim. I potem nastąpił wielki boom. Okazało się niesamowite, że był w formie, że takiego skoczka do tej pory nie było na świecie. Ale nawet wtedy, po kilku latach pasm sukcesów, przyszedł znowu słaby okres. I wielu ludzi mówiło, Małysz się skończył. Skończył się Małysz. Już jest po nim. A jednak on jeszcze się podniósł i jeszcze doszedł do takiej formy, którą można było nazwać szczytową. I znowu zadziwiał wszystkich. Dlatego, że się nie podda. Może teraz tą drugą myśl. Piękną myśl. Gdy wszyscy ze mnie zrezygnowali, on zrezygnował ze wszystkiego, żeby mnie ocalić. To jest prawda o naszym Panu. Gdy wszyscy z nas mogli zrezygnować, gdyby nawet wszyscy z nas zrezygnowali, położyli kreskę na nas. Nie, on już nie, czy ona już nie. To prawda jest taka, że on zrezygnował ze wszystkiego, żeby nas ocalić. Ponieważ nawet najwięksi upadali. Dawid według Bożego serca. Człowiek według Bożego serca. A jednak zgrzeszył i zawalił totalnie na całej linii. I wielu innych. I w Biblii, czy w historii Kościoła, co z tego, że mogli być nawet pastorami, czy nie wiadomo, innymi wielkimi mężami, potrafili upaść. Potrafili bardzo spaść. Bardzo upaść. Właściwie im wyżej ktoś jest, tym większy upadek i z większym rumorem ktoś spada. Wszyscy to widzą. Więc lekcja, która dzisiaj płynie z tego, w jaki sposób zachowuje się względem nas Jezus, to jest bardzo dobra rzecz dla nas. Bo my wszyscy zawiedliśmy. Ileż razy ja zawodziłem. I ty. To pewnie nie sposób zliczyć. A jednak on nie zrezygnował z nas. On wyciąga swoją rękę. I kiedybyśmy my nawet czasami chcieli powiedzieć, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny, nie nadaje się. To on jest innego zdania. On przychodzi i mówi, spróbuj jeszcze raz. Tak jak ci sportowcy. Więcej im w życiu nie wyszło, jak wyszło. Kiedyś pewien pastor jednego z największych zborów na świecie, który ma tam, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy ludzi, powiedział coś takiego. Nam w pracy zborowej więcej rzeczy nie wyszło, jak wyszło. Ile razy popełnialiśmy błędy, to nikt tego już nas nie liczył. Ale ponieważ nigdy nie zrezygnowaliśmy, nigdy się nie poddaliśmy, dlatego w końcu trafiliśmy w te rzeczy, które zaczęły przynosić efekty. I dzisiaj są takim zborem, a nie innym. Dlatego Jezus jest kimś, kto nie pozwala nam się poddać. I w sytuacji, kiedy my zawodzimy, możemy zareagować albo jak Judasz, albo jak Piotr. Jak myślicie, czy dla Judasza naprawdę nie było nadziei? Czy on był przeznaczony na to, żeby zginąć? Nie. To był jego wybór, niestety. To nie było przeznaczenie, z którym on nikt nic nie mógł już zrobić.
On zrobił to samo, co inni uczniowie. On co prawda doniósł i wydał Jezusa, ale inni go też zdradzili. Nie stanęli przy Jezusie, kiedy było trzeba. I co zrobił Judasz? Tak przygnieciony był porażką, że poszedł się powiesić. Poszedł się powiesić. Bo nie widział dla siebie już żadnej nadziei. Żadnej. On bardzo żałował, czytamy o tym, że bardzo żałował, że wydał Jezusa. Przyszedł zwrócić te wszystkie pieniądze. Nie chciał ich. Był świadomy, że krew niewinną wydał, tak? Ale zamiast przyjść do Jezusa, prosić o wybaczenie, przecież Jezus by mu wybaczył. Poszedł się powiesić. Natomiast co zrobił Piotr, kiedy upadł? W tej historii czytamy o tym, że kiedy Jan powiedział mu, słuchaj, to jest Pan. On nie czekał jak inni w tej łodzi, aż przypłynął. On się rzucił do wody, żeby czym prędzej być przy Jezusie. On chciał tego spotkania z Panem. Chciał patrzeć Mu w oczy. I my też, kiedy zawodzimy w naszym życiu, możemy wybrać jedną z tych dwóch opcji. Może nie zawsze musimy się dosłownie powiesić, ale możemy uciekać od Bożego oblicza i nie chcieć przed Nim stanąć. I w jakiś sposób poniekąd skończyć swoje życie z Bogiem, to duchowe. Zginąć. Ale możemy też, niezależnie od tego, co byśmy nie zrobili, biec do Jezusa. Nie czekać, nie oglądać się, tylko czym prędzej do Niego biec. I ta historia nam pokazuje, że nie musimy się tego bać. Zawaliłeś, zgrzeszyłeś, jesteś być może sam sobą głęboko rozczarowany, ale możemy biec do Jezusa. Bo wiemy, jak On zareaguje. On nie będzie stał z batem, żeby nam wlać, nabić na głowie nam, tak? Pobić nas po głowie, wy głąby, wy to, a wam nie mówiłem i tak dalej. Nie. On przychodzi nas posilić, podnieść i znowu wstawić w miejsce naszego powołania. To jest to, co robi Jezus. Ale z drugiej strony możemy też uczyć się od Jezusa tej postawy względem innych, którzy upadli, kiedy my nie upadamy. Co robimy, kiedy widzimy porażki innych? Czy my przypadkiem oglądając mecze może też nie krzyczyliśmy, no ruszaj się Gamoniu, no co wy robicie i tak dalej, nie? A potem mówimy, ach, ci nasi piłkarze i fala krytyki, przecież to oni przegrali swoje marzenia, nie my. Tak? Tak naprawdę to oni przegrali swoje marzenia. Przecież to im zależało, żeby cośkolwiek osiągnąć, a my to tylko sobie kibicujemy. My żeśmy, że tak powiem, palcem nie ruszyli na rzecz jakiegokolwiek zwycięstwa polskiej drużyny, tak? Palcem żeśmy nie ruszyli. Oni próbowali i im nie wyszło. Zrobili pewne rzeczy źle? Na pewno. Przyjdzie czas jakiejś oceny? Na pewno. Ale chodzi o to, jaka jest nasza postawa. Nie tylko względem piłkarzy. Chociaż myślę, że akurat przy tym mundialu wyszło, co jest w sercach wielu Polaków. Jak bardzo potrafimy łatwo krytykować, oceniać i przekreślać innych. Oby nas nie było w tym gronie. A nawet jeśli, to możemy pokutować i uczyć się od Jezusa, że jeśli ktoś upadnie, ja nie będę pośród tych, którzy pierwszy będzie wytykać błędy. Co by było? Gdyby, no nie wiem, jakiś pastor, może ja, upadł, tak? Ktoś inny, znany, brat, siostra, kto by upadł? Jak się zachowamy? Czy będziemy w tym sercem Jezusowym podchodzić do drugiego brata i siostry, czegokolwiek innego, kto jest wokół nas? Bo może sąsiad, może pracownik w pracy zawali, a my go przekreślimy. Bardzo prosto, łatwo i lekko. Czy może znajdziemy słowa i postawy Jezusa, żeby nie przekreślić Jego życia, ale Go właśnie być tym kimś, kto jest posłany przez Boga do Jego życia, żeby być kimś, kto przyniesie Mu posilenie i kto obudzi nadzieję w Nim. Nie jesteś przegrany. I nie musisz myśleć, że Twoje życie jest już przegrane. A wierzę, że wokół nas jest wielu takich naprawdę ludzi, którzy potrzebują takich ludzi, którzy nie zdołują, ich nie przygnębią,
Tak iż pozostaną ludźmi bez marzeń, dlatego że ich marzenia zostały wcześniej pogrzebane na cmentarzach z powodu ich porażek. Ale że będziemy z tych, którzy będą potrafili obudzić czyjeś marzenia na nowo, bo przyjdą ze słowem zachęty i posilenia i wiary. Postańmy, będziemy się modlić. Jeśli ktoś z nas dzisiaj potrzebuje, może ktoś z nas potrzebuje właśnie stanąć przed Jezusem i zobaczyć w swoim życiu, że są jakieś aspekty w naszym życiu, których dawno żeśmy, że tak powiem, polegli i żeśmy nie powstali, zrezygnowaliśmy, poddaliśmy się. A być może dzisiaj Jezus chce przyjść do ciebie w tej dziedzinie jakiejś tam życia i powiedzieć: spróbuj jeszcze raz. Chciałeś służyć mi, ale coś ci nie wyszło i dlatego poddałeś się. A Jezus mówi: nie wyszło ci, ale spróbuj jeszcze raz ze mną. Uda ci się. Z Jezusem nigdy nam nie wyjdzie. Także nigdy nie będzie tak, że nam nie wyjdzie. A może są ludzie, wobec których zawiniliśmy, bo żeśmy tak łatwo paplali ustami słowa krytyki. I byliśmy tacy mądrzy, którzy wiedzieli, co inni powinni robić. Może są wokół nas ludzie, których Bóg chce nam pokazać, którzy potrzebują, żebyśmy byli takimi Bożymi posłańcami do ich życia, którzy będą w stanie podnieść ich, aby dalej walczyli i się nie poddawali. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś taki cudowny, że jesteś taki dobry. Nie ma drugiego takiego jak Ty, bo wszyscy zawiedliśmy. A jednak nie położyłeś na nas kreski, nie przekreśliłeś nas. Nie. To Ty jesteś tym jedynym, który zrezygnowałeś ze wszystkiego dla nas. I chociaż może zawiedliśmy, bo na pewno zawiedliśmy w naszym życiu, Ty nas podniosłeś. I czynisz to nadal i czynić będziesz. Jak to dobrze. Bo jeszcze na tej ziemi zapewne nie raz polegniemy, nie raz upadniemy, nie raz zawiedziemy i będziemy rozczarowani nawet sami sobą. A jednak dzięki temu, że jest Twoja łaska, możemy powstawać, choćbyśmy mieli tysiące razy upadać, ale wiemy, że w końcu odniesiemy sukces, jeśli tylko nigdy się nie poddamy. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Proszę Cię, Duchu Święty, Ty znasz serca nas wszystkich. Ty wiesz najlepiej, co w nas jest. Proszę, kieruj odpowiednie słowa dzisiaj do każdego z nas. Kto potrzebuje posilenia, wierzę, że go dzisiaj doświadczy. Kto może nie potrzebuje posilenia, ale potrzebuje pokuty ze względu na pewne czyny i postawy wobec innych ludzi, to chcemy dzisiaj Tobie wyznać i porzucić to. Ale chcemy też być wrażliwi na to, żebyś pokazał nam ludzi, którzy wokół nas potrzebują takich, którzy będą wspierającymi osobami, a nie niszczącymi. Chcemy podnosić innych do życia. Nie do zagłady, nie do zniszczenia i zguby, ale do życia. I chcemy się uczyć od Ciebie, żeby być tacy jak Ty. Być może już teraz są wokół nas tacy ludzie, do których możemy pójść i możemy być posileni w ich życiu. Tobie chwała. Ty bądź wywyższony. Amen.